Dzień dobry. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest podcast Szafa Melomana, poświęcony muzyce klasycznej. W każdy poniedziałek rozmawiam z zaproszonymi gośćmi. Instrumentalistami, śpiewakami, dyrygentami, kompozytorami, krytykami. Tymi, którzy żyją muzyką i z muzyki. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, w serwisie Spotify i na popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie, propozycje i komentarze. Nie wahajcie się napisać do mnie. Szafa Melomana stoi przed Wami otworem. To kompozycja szczególna. Nie można przecież powiedzieć, że cokolwiek zawdzięczamy jakiejkolwiek wojnie. Ale gdyby nie II wojna światowa, ta muzyka prawdopodobnie by nie powstała. Pisał Tomasz Cys o kwartecie Na koniec czasu Oliviera Messiaena, jednym chyba z najbardziej szczególnych i niezwykłych utworów, jakie powstały w XX wieku. Teraz, gdy wielu z nas podkręca kurki na kaloryferach, żeby było ciepło, mniej więcej w podobnym czasie, w jakim dzisiaj będziemy rozmawiali, właśnie premierę miał to arcydzieło muzyki kameralnej. Jest ze mną dzisiaj muzykolog, historyk, znawca i propagator także twórczości Oliviera Messiaena, animator życia muzycznego i wiceprezes Związku Kompozytorów Polskich, profesor Jerzy Stankiewicz. Witam pana.
Dzień dobry panów, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Może zacznijmy od tego, że jak to się stało, że Olivier Messiaen trafił w ogóle do takiego strasznego miejsca, jakim był Stalag?
No, to jest długa historia.
Zamieniamy się w słuch. Proszę opowiadać.
To jest długa historia. Ale może zacznijmy od tego pytania. Jak to jest z Olivierem Messiaenem i kto to jest właściwie? Takie pytanie padło w latach 40. w wywiadzie dziennikarza francuskiego, który zatytułował wywiad z Olivierem Messiaenem Qui êtes-vous, Olivier Messiaen? Kim pan właściwie jest? No właśnie. I to nas zajmuje do dzisiaj. Wiadomo, że wielki kompozytor pomiędzy klasykami XX wieku. Ale trzeba powiedzieć, że osobowość i kompozytor szczególnie wyróżniający się. I te rzeczy, które go wyróżniają, nie są właściwie typowe. Może najgłębsza wiara katolicka, z której wypływa, jak sam kompozytor mówi, każda nuta, którą skomponował, może jest wprost do przyjęcia, dlatego że są kompozytorzy głęboko wierzący. Ale inne aspekty już zadziwiają nas, na przykład zamiłowanie do śpiewu ptaków.
Coś, z czym chyba większość
ale
osób,
takie wielkie, takie szczególne, pogłębione tak. O wiedzę ornitologiczną.
Tak, tak. To nie ma nic wspólnego z imitacją, prawda? To nie jest kukułka Rameau, prawda?
To nie jest kukułka Rameau. Messiaen cały czas dążył do jak najwierniejszego obrazu brzmieniowego głosu ptaków. I tą drogą bardzo wzbogacił swoją paletę brzmieniową i swoją jakość brzmieniową muzyki, utworów symfonicznych, ale nie tylko. Na fortepian jest znaczna część tych utworów. No i poza tym sama podstawa muzyki, sama jej gramatyka substancjalna, którą zmienił totalnie. To znaczy na własny użytek stworzył system skal. Myślał o tym, jak poprowadzić współczesną melodykę. System skal odbił się bardzo na jakości harmonicznej. Ale najważniejsza była rytmika, którą totalnie zrewolucjonizował. Znaczy odrzucił wszystko to, co miałoby charakter rytmiki metrycznej, rytmiki usystematyzowanej z tym mocnym uderzeniem, o którym wszyscy mówią, że jest podstawa i że z tego punktu się startuje. Rytmika Messiana jest kompletnie inna. On trochę tego ujrzał w Sacre du Printemps, ale potem poszedł absolutnie swoją drogą. I to jest właściwie taka siatka rytmiczna głosów nałożonych na siebie, gdzie nie znajdziemy tego pulsu. I całe życie jako kompozytor walczył z pulsem. Walczył z regularną rytmiką. Również w okresie wojny i w okresie nienawidził marszy wojskowych. Bardzo nie lubił jazzu. To może nie do przyjęcia dzisiaj, ale taka była sytuacja. I tak do końca konsekwentnie prowadził kwestie rytmiczne.
Mówi pan, że nie lubił marszy wojskowych. Miał chyba powody, aby ich nie lubić. Jak to się w ogóle stało, że Olivier Messiaen trafił do wojska i jak to się stało, że trafił do niewoli?
No, był paryżaninem, podlegał poborowi wojskowemu. W sierpniu 1939 roku przebywał w Alpach Delfinatu, w swojej miejscowości Petisze, gdzie już miał mały domek i tam się chronił przed światem w okresie letnim i tam komponował. Tam skomponował Nativité, Narodziny Pana, organowe, pierwszy wielki cykl. Po czym ukończył Cor Glorieux, cykl Ciała Chwały. I właśnie wtedy otrzymał powołanie do wojska i nie zastanawiając się natychmiast udał się do Paryża, to jest 700 kilometrów i zgłosił się do swojej jednostki.
Miał 31 lat, tak?
31 lat, tak, tak. W 1939 jesienią. No i rozpoczęła się kalwaria młodego żołnierza, który ze względu na wzrok i na okulary nie otrzymał wysokiej kategorii, tylko skierowany został do pomocy gospodarczej, pomocy posiłkowej. I w ten sposób przez pierwszy okres służby pracował przy rozładunku wagonów. Najróżniejsze prace fizyczne, które go bardzo i męczyły, i wycieńczały, i wprowadziły w jakiś taki stan absolutnej beznadziei. Jednostka stacjonowała w Metz. Wszystko się działo w Lotaryngii, ale z Metzu potem trafił do małych miasteczek, do Sargemin, do Saralb. Ja poznałem te wszystkie miejscowości, bo odbyłem wędrówkę szlakiem służby wojennej, jeszcze przed okresem niewoli, służby wojennej Oliwiera Messiaena. I byłem w tych miejscowościach, byłem na tej stacji kolejowej Sargemin, byłem w szpitalu, gdzie potem w białym wielkim fartuchu, jak to zawsze formułował, pracował jako pielęgniarz, jako ktoś też w pomocy wzywany do każdego wypadku, że natychmiast trzeba choremu coś dostarczyć, albo w czymś pomóc, albo bardzo cierpiał w tym wszystkim.
Wspomniał pan o tym, że przebył 700 kilometrów i zgłosił się, odpowiedział na to wezwanie do poboru, a jednocześnie później tak bardzo cierpiał. Jaka to była sytuacja? Czy po prostu to był obowiązek, który on spełnił?
Ja myślę, z prostego poczucia obywatelskiego i że koledzy w ten sam sposób postępowali wszyscy. Że może nie było takiego napięcia jak u nas, takiej obawy przed wojną, przed tym, co może nas czekać ze strony Niemców. Niemniej ta wiara, że jednak trzeba spełnić swoją rolę, istniała. Ja też się nad tym zastanawiałem i właściwie odpowiedzi nie znalazłem. Po prostu wierzył, że trzeba w ten sposób postąpić.
Ja chciałbym jeszcze poprosić pana o takie króciutkie scharakteryzowanie. Jaki był ten 30-letni Olivier Messiaen? W jakiej on się znajdował sytuacji?
Jego pozycja w Paryżu była już bardzo wysoka. Mhm. skończył studia z najwyższymi odznaczeniami i przez wszystkich naznaczony jako naprawdę osobowość bardzo muzyczna, bardzo wybitna. Działał bardzo intensywnie w środowisku z kolegami. W 1936 roku powstała grupa Młodej Francji, La Jeune France. Czterech kompozytorów, André Jolivet był tam, Daniel Lesure i Yves Baudrier, każda inna osobowość, ale koledzy rozumiejący się, każdy robił swoje, ale chcieli tworzyć sztukę humanistyczną, muzykę humanistyczną, przeciwiając się i Strawińskiemu, i zwłaszcza grupie sześciu. Wierzyli w wielkie walory humanistyczne, duchowe muzyki i tą drogą chcieli wędrować. No, a że Messiaen miał już za sobą właśnie Nativité między innymi i wcześniejsze kompozycje symfoniczne. I to wszystko było znane, było już dwukrotnie, trzykrotnie nawet wykonane, również na koncercie otwierającym działalność grupy Młoda Francja. Wszystko to prowadziło w tę stronę i właściwie on był wiodącą taką postacią tego ugrupowania, choć nie odbierajmy znaczenia Jolivetowi na przykład, ani Danielowi Lesurowi, który może najmniej był aktywny i był największym tradycjonalistą w tej grupie. Yves Baudrier bardziej muzyką filmową zajmował się. Także jego pozycja była już wysoka w Paryżu i wykładał na uczelniach jeszcze przed konserwatorium paryskim.
Czyli miał sporo do stracenia, krótko mówiąc, kiedy odpowiedział na to wezwanie do poboru.
Poza tym stabilizacja rodzinna, ślub zawarty w 1937 roku z piękną skrzypaczką, narodziny syna.
Piął się na szczyt, prawda? No mówiąc krótko.
W jakiejś mierze był ustabilizowany i wiedział, w jaką stronę chce iść i do czego dążyć. I wojna. No więc ten pierwszy okres od Mecu do Saralp był ogromnie ciężki, ale potem udało się i Messiaen został skierowany do Verdun, gdzie stała druga armia tego historycznego, tak, tragicznego, a właściwie zwycięskiego Verdun, bo tam pierwsza wojna światowa zakończyła się zwycięstwem Francuzów. Tylko ziemia była tak pokryta i krwią, i pozostałościami wszystkimi możliwymi bitew, że jeszcze do dzisiaj mówią o tym, że jak coś odkopują tam, to na pewno będą szczątki ludzkie. Takie było Verdun. I tam stacjonowała duża jednostka, która prowadziła również działalność artystyczną i była orkiestra. I przy tej orkiestrze Messiaen, nie bardzo właściwie wiadomo, czym się zajmował, ale chyba grał również na perkusji, bo ukończył perkusję między innymi wśród tych chyba siedmiu przedmiotów dyplomowych konserwatorium. I zajmował się, jak się powoli o tym dowiadujemy, również komponowaniem i szkicowaniem różnych rzeczy. I to był dobry okres, ale bardzo krótki, bo tam trafił w połowie maja 40 roku, jesteśmy już w 40 roku, a zaraz później nastąpił koniec. No, Francja została zaatakowana przez armię niemiecką i padła i świadomie niejako poddała się. Tu jest taki moment trochę dramatyczny. Messiaen ucieka z Verdun z przyjaciółmi, muzykami, tymi, którzy do końca pozostają potem przy nim. Piechotą robią z 30 parę kilometrów i dostaje się do niewoli. Wszyscy dostają się do niewoli w miejscowości Germini, te jakieś 35 kilometrów od Nancy. Ciągle Lotaryngia. No i stamtąd zostaje też przegnany dużym dystansem pieszym do Tul, małego miasteczka, gdzie Niemcy zorganizowali na tym terenie pierwszy obóz dla jeńców wojennych francuskich. I tam były tysiące zegnanych żołnierzy rozbrojonych, skierowanych na ten teren prowizoryczny obozu, tylko ogrodzony, gdzie nie było nic. A w jednej jego części były hangary z I wojny światowej, balonowe. Tam stacjonowała jednostka balonowa I wojny światowej i to pozostało. I na tym terenie spędził Messiaen prawie miesiąc, ponad 3 tygodnie ze swoimi przyjaciółmi. Było ogromnie trudno, bez wody, bez jedzenia, bez możliwości spokojnego spania. Wszyscy zapełniali te hangary, więc Messiaen z przyjaciółmi rozkładał się pod gołym niebem tam, no i tak to trwało. Potem zostali przerzuceni do jednostki na teren lotniska pod Nancy i tam to też ze 2 tygodnie trwało. I stamtąd rozpoczęły się transporty do Wielkiej Rzeszy, do obozów przygotowanych Wielkiej Rzeszy i między innymi właśnie do Görlitz.
Wydaje mi się, że to może być ten moment, kiedy powinniśmy może tym akurat naszym słuchaczom, którzy nie są dobrze obeznani z dziejami II wojny światowej, wyjaśnić, że Messiaen nie trafił do obozu koncentracyjnego, prawda? On trafił do obozu jenieckiego. Co do zasady panowały w nim nieco lepsze warunki niż w obozach koncentracyjnych, które były nastawione na eksterminację. Co wcale nie oznacza, że było mu tam dobrze, prawda?
To jest bardzo ważne, co pan zauważył i podkreślił, bowiem większość komentatorów na Zachodzie ciągle Görlitz określa jako obóz koncentracyjny. Więc to zdecydowanie nie koncentracyjny, tylko obóz jeniecki, ale ten obóz typu bardziej podrzędnego, stalak, bo oflag był dla oficerów aż po szarżę generalską, natomiast stalak był dla najniższych stopni wojskowych.
Jeżeli ktoś jest ciekaw, w jaki sposób wyglądał i czym się różnił od na przykład Oświęcimia, Brzezinki czy Gross Rosen taki oflag, to polecamy obejrzeć sobie na przykład film Wielka Ucieczka, klasyka kina, prawda? To jest świetnie pokazane, jaka była mniej więcej różnica pomiędzy tymi miejscami.
To jest też dobry bardzo, bardzo przykład i bardzo wciągający, tak. Jak to życie wyglądało i jak starali się jeńcy wydostać stamtąd. I rzeczywiście był taki katechizm jeniecki sformułowany i pierwszy punkt było: staraj się o ucieczkę.
No tak. Jak wyglądał ten stalak, do którego trafił Messiaen?
Był budowany przez polskich żołnierzy września, zwiezionych wcześniej, najwcześniej, w ogromnej liczbie 10 tysięcy z terenów polskich od Lubelszczyzny, gdzie ostatnie bitwy się odbyły. Czyli przez całą Polskę byli przewiezieni tam i żyli w namiotach, też w nadzwyczajnie trudnych warunkach i do tego byli gnani do pracy fizycznej. Przygotowywali podmurówki i montowali resztę z elementów drewnianych. Była taka firma niemiecka, która na wielką skalę typowe takie do składania elementy przygotowywała i w ten sposób powstawał teren obozu. Pierwszą zimę ta ekipa polska, która tam pracowała, spędziła w zwykłych namiotach, a dopiero zima 40-41, ta, która najbardziej nas interesuje, bo wszystkie wypadki, o których mówimy i będziemy mówili, pochodzą z tego okresu. Wtedy właśnie pierwsze baraki były już gotowe i przyjęły pierwszych jeńców. Wprowadzono tam najpierw Polaków. Pozostała grupa około 100 osób, a reszta została wywieziona w głąb Niemiec. To były pierwsze takie wielkie transporty grup Polaków na tereny niemieckie. Interesuje nas pewien moment. Zostało 100 Polaków mniej więcej w Görlitz, a w kwietniu przybyła grupa, no może o podobnej liczebności, z Żagania. ze Stalagu Zagan. I ta grupa włączyła się w życie obozu w Görlitz i potem odegrała jedną z najważniejszych ról w ogóle wokół Messiana, bo właśnie tam znaleźli się ci jeńcy, o których za chwilę powiem, polscy, którzy potem i dopomagali w przetrwaniu Messianowi i opiekowali się nim i stworzyli mu warunki umożliwiające pracę nad kwartetem.
Zanim przejdziemy do tej ważnej roli, jaką Polacy odegrali w premierze tego kwartetu, proszę powiedzieć przynajmniej króciutko o tym, jak wyglądało życie w tym Stalagu. Czym Messiaen się tam zajmował w ogóle? Co miał do roboty?
Musimy jedno podkreślić, że to były początki życia jenieckiego dla jeńców, ale i dla organizatorów, dla dowództwa. Czyli wszystko było w jakiejś mierze początkowo improwizowane. Poza tym po upadku Francji ruszyły w wielkiej ilości transporty idące właśnie z Lotaryngii, między innymi do Görlitz, i tych jeńców przybywało w sposób niesamowity, dosłownie tysiącami. W związku z tym warunki na początku były straszne. Źle zorganizowane warunki życia, przeludnione baraki, niedożywieni wszyscy i dur brzuszny, który stał się epidemią. Między innymi Messiaen zachorował. Też o tym niewiele jest wiadomo, ale napisał do ojca, że chorował, był w szpitalu i uratowały go polskie siostry zakonne. Tak napisał Messiaen.
I to jest, ale szczegółów nie znamy, tak? Nie wiemy.
Bardzo intrygujące, ale pomimo bardzo intensywnych badań, również w kurli görlickiej i gdzie indziej, odpowiedziano mi, że to prawie niemożliwe, bo żadna Polka nie mogła być zatrudniona przez hitlerowców. W związku z tym istnieje teza, że to mogły być Ślązaczki, które mówiły po polsku, albo któraś z nich poczuwała się do polskości. I w każdym razie to dotarło do Messiaena i w ten sposób to przekazał swemu ojcu. Na szczęście wyszedł z tego duru brzusznego, z tej strasznej choroby i osłabiony w sierpniu wrócił do obozu.
Czy oprócz tych fatalnych warunków, które tam panowały, Messiaen miał coś do roboty?
Więc właśnie, początkowo Niemcy nienawidzili wszystkich właściwie jednakowo i nie wybierano, kto zostanie i będzie pomagał w kuchni obozowej, a kto zostanie skierowany do kamieniołomów w Strigau, w Strzegomiu. I towarzyszący Messiaenowi wiolonczelista, który odegra dużą rolę przy powstawaniu kwartetu i zagra na jego premierze, Etienne Pasquier, otrzymał nakaz transportu i wyjazdu do kamieniołomów.
Wiolonczelista.
Pierwszy wiolonczelista opery paryskiej. No więc to mówi o całej sytuacji, w jakiej oni się znajdowali. No udało się to jakoś załatwić. I koledzy, i Francuzi, i Polacy. Polacy byli zasiedzeni. Polacy znali wszystkie mechanizmy, jakie panują już. Jak oddziaływać na Niemców, jak ich unikać, jak nie prowokować.
Jak organizować się w tym
życiu. Organizować się w tym życiu właśnie. No więc zorganizowano całą sytuację, której nie znamy dokładnie, ale Etienne Pasquier wrócił i był przekonany, że Niemcy go cofnęli z kamieniołomów tylko dlatego, że należał do tria braci Pasquier, najsłynniejszego kameralnego zespołu działającego we Francji i właściwie podróżującego na całym świecie. Trójka braci kameralistów, trio Pasquier. I miał przy sobie zgromadzone wycinki prasowe. W bagażu osobistym pozwolono mu to zachować. I do końca twierdził, że Niemcy poznali się na nim jako na wielkim muzyku i dlatego udało mu się wrócić do obozu i potem dobre życie pędził, bo właśnie trafił do kuchni i mógł również nie tylko spokojnie tam spełniać wszystkie nakazy i obowiązki, ale jeszcze też i kolegom coś z tej kuchni wynosić.
Wróćmy do Messiaena. Jak to się stało, że w ogóle zaczął on tam właśnie komponować? Jak to się stało, że mógł tam komponować? I jaki to miało sens w ogóle po prostu w tym miejscu?
To znaczy Messiaen od początku, jeszcze od tego okresu Sargemini i Saralbe, nie mówiąc już o Verdun, cały czas myślał o muzyce. I cały czas zajmował się mentalnie muzyką. Mówił o odtwarzaniu z pamięci tych prostych utworów bachowskich. Mówił o wyobrażeniach różnych. Myślał cały czas o muzyce i chciał komponować na pewno. I w każdym razie pragnął pozostać w świecie muzyki, bo w chwilach najbardziej beznadziejnych tej służby napisał, że traci w ogóle pewność, czy będzie mógł kontynuować swoją drogę muzyczną. No więc tutaj jakieś takie pierwiastki tego wszystkiego zaczęły się pojawiać. Polacy, Zdzisław Nardelli, jeden z najważniejszych Polaków tam przebywających, literat, który tutaj przed 1939 roku studiował, był w Krakowie i był związany z grupą awangardową plastyków i teatru na Łobzowskiej. Otrzymał polecenie Zdzisław Nardelli zorganizowania Biblioteki Polskiej. Niemcy wiedzieli, że to ich czeka, że pewne rzeczy są absolutnie konieczne i że opinia europejska, Czerwony Krzyż, no wszyscy będą wywierali swoje opinie i naciskali, żeby pewne warunki zostały stworzone w niewoli. Kaplica, biblioteka, to i możliwości różnych zajęć od rzemiosła po artystyczne i dlatego popierali również zajmowanie się na przykład malarstwem czy rysunkami, a tutaj w naszym zasięgu i najbliższym kręgu Messiaena było dwóch malarzy z Krakowa, Jan Świderski i Tadeusz Łakomski. Obaj potem pracowali w Akademii Sztuk Pięknej Krakowskiej. Jan Świderski był prorektorem na przełomie lat 40. i 50. po powrocie właśnie z niewoli. Był muzyk, amator, Świętosław Krawczyński, potem wybitny adwokat w Kielcach i twórca adwokatury kieleckiej po powrocie. Także była taka atmosfera i takie możliwości wokół. Ale wszystko właściwie rozwiązało się w pewnym momencie wielkiego napięcia. Właśnie tych zsyłek do pracy na zewnątrz obozu. Mhm. I żeby Olivier Messiaen nie został wysłany, Niemcy nie mieli jeszcze specjalnego rozpoznania, kim był i kto to jest Olivier Messiaen, on się nie afiszował. Francuzi zapytali, co zrobić, żeby losy Etienne'a Pasquier nie zostały powtórzone. I wtedy Zdzisław Nardelli powiedział, zatrudnimy Oliviera Messiaena w polskiej bibliotece jako pomocnik bibliotekarza. I załatwił to w komendaturze. Jemu polecono organizację biblioteki, więc on miał pewne możliwości. I Messiaen został z grupą Polaków wokół tej biblioteki jako pomocnik bibliotekarza.
I to dało mu jakieś w miarę komfortowe warunki, w miarę, oczywiście w cudzysłowie.
Pracy nie było żadnej, tak, przekładanie książek, no tak, przechodziły potem transporty, paczki z książkami, które trzeba było rozpakować. No, większość książek Niemcy przesyłali niemieckich. Sienkiewicz tam po niemiecku był, ktoś tam wspomniał to, takie rzeczy. W związku z tym mógł jak gdyby zajmować się swoimi sprawami. zaczął siadać w kąciku, kreślić, czy notować, czy również rozkładać papier muzyczny. No i potem doszło właśnie do tego, że w momencie, kiedy już właściwie chyba wiedział, że będzie komponował, zwrócił się z prośbą o możliwość zbudowania jakiejś zasłony, jakiegoś odgrodzenia, żeby mógł w absolutnej samotności przebywać w bibliotece właśnie. I stąd powstała ta cela Messiana, którą otworzyliśmy w Bibliotece Jagiellońskiej na wystawie o obecności muzyki Messiana. Tak,
byłem na tej wystawie, pan mnie po niej oprowadzał. Jeżeli sobie nasi słuchacze przeskrolują Facebooka szafowego, to zapewne znajdą właśnie zdjęcie tej zaimprowizowanej czy odtworzonej właśnie, nie chcę mówić celi, ale to gabinetu w takim razie, gabinetu Messiana, prawda, w którym mógł on sobie...
Pozostańmy przy celi Messiana, bo to jednak taką funkcję spełniało.
I Messian zabrał się do pracy.
Tak. I to już była jesień, to już był październik po chorobie. W listopadzie sprowadzono do obozu pianino. I Messiaen stale powtarzał, że właściwie skomponował kwartet bez kontaktu z klawiaturą, że wszystko powstało w pamięci i co spisywał potem na papier notowy. No, musimy powiedzieć, że to się wszystko jakoś tak rozwijało, że zjawiła się pomoc ze strony niemieckiej. Oficer niemiecki, który nie był nazistą, musiał odbyć służbę wojskową. W związku z tym zgłosił się do pracy, a że znał francuski. Matkę miał Belgijkę, pochodził w ogóle z takiej nobliwej rodziny staroniemieckiej. Odkrył Messiana, a sam był też wielkim miłośnikiem muzyki. I zorientował się, kto to jest, no i zaczął mu dopomagać w różny sposób. Między innymi dostarczając właśnie papier. Papier, może od razu powiem, że wszyscy, którzy piszą o tym fakcie, albo w ogóle o pracy Messiana nad kwartetem, mówią o tym, że pisał partyturę ołówkiem i gumką. Właśnie tymi przyborami dostarczonymi do obozu. Ja 2 lata temu dotarłem do rękopisu pochodzącego z obozu kwartetu i przeżyłem prawdziwy szok w Bibliothèque Nationale. Rękopis otworzyłem i od pierwszej strony do ostatniej cała partytura jest pisana atramentem. 3 kolorami w dodatku.
No to luksusowo, prawda? Czyli miał pióro, miał atrament.
Tak. Więc to otrzymywał i tak spisana jest partytura. Natomiast ołówkiem spisane są notatki i spisany jest pierwszy wykład, pierwszą prelekcję, jaką wygłosił na premierze gotowego już kwartetu.
No właśnie, no bo utwór, jak długo tam powstawał, jak długo Messiaen go pisał?
Messiaen pracował nad kwartetem od jesieni, od października 40 roku do stycznia, do 15 stycznia. Więc mamy...
Czyli do ostatniego dnia, do dnia premiery.
Do dnia premiery 3,5 miesiąca, no może 4. Mhm. No i tu jest szalony dylemat, dlatego że dotąd muzykologia nie rozpoznała, a Messiaen nie wypowiedział w tej materii, w jaki sposób kwartet powstawał. Znaczy, czy pisał od pierwszej części do ostatniej. Mm-hmm.
Jaką miał metodę.
Miał metodę. Tu jest szalony temat, którego dotąd właściwie nikt nie podjął. Żeby dokładnie dokonać analizy tego. Ja napisałem już duże studium, które nie wiem kiedy ukaże się w języku polskim i próbuję teraz zrobić skrót tego i jakąś taki tekst esencjonalny, żeby to móc opublikować po francusku.
Jaki utwór powstał? Ja mam takie poczucie, że powstała, zawsze miałem takie wrażenie słuchając tego kwartetu, że powstało coś całkowicie z innego świata niż ten Stalag. To znaczy, to jest muzyka, która nie idzie na żadne kompromisy z tym, co tam było, prawda? To jest naprawdę jakby muzyka najwyższej próby, która się, nie wiem, doskonale sprawdza w filharmoniach, w mniejszych salach koncertowych. I to jest w ogóle trudny utwór. Takie mam poczucie, nie wiem, na pewno dla wykonawców to nie jest łatwa muzyka.
Bardzo trudny.
Bardzo
dla wykonawców,
trudny.
Tak.
No właśnie, jak w ogóle ten utwór tam zaistniał? Jakim cudem to się stało?
Może w odpowiedzi na te pytania trochę pomoże muzyka. Spróbujmy przenieść się w wyobraźni do tego zimnego baraku Stalagu w Gorlicach, gdzie pierwszy raz zabrzmiał kwartet Na koniec czasu. Ponieważ dzieło jest naprawdę pokaźnych rozmiarów, trwa w różnych wykonaniach 45 do 50 minut, to posłuchamy z konieczności fragmentu części pierwszej, Liturgia Kryształu, i drugiej, wokalizy dla anioła głoszącego koniec czasu. Niezwykłe, unikatowe nagranie z 1956 roku. Grają Jean Pasquier, skrzypce, André Vasselier, klarnet oraz dwóch wykonawców, którzy brali udział w legendarnej premierze w Stalagu Görlitz. Etienne Pasquier, wiolonczela, i kompozytor we własnej osobie, czyli Olivier Messiaen, fortepian. Kwartet Na koniec czasu, części pierwsza i druga. Thank you.
Rzecz, która mnie zawsze fascynowała w tym wieczorze 15 stycznia 1941 roku, kiedy kwartet miał swoją premierę, to było to, że słuchało go prawie 300 osób. To jest publiczność średniej Polskiej Filharmonii, prawda? Może nie krakowskiej, krakowska ma dwa razy tyle, tak? Ale no, taka filharmonia na przykład chyba w Rybniku, na przykład, prawda? Albo w Jeleniej Górze, to tak chyba ma około 300. Całkiem spora publiczność.
Tak, publiczność spora, ale jak panu wiadomo, zapewne Messiaen przez wiele, wiele lat właściwie do końca mówił o tym, że słuchaczy było 5000, że koncert odbywał się pod gołym niebem wieczorem na placu obozowym i że tam byli zgromadzeni ci wszyscy słuchacze. Była mowa o tym, że instrumenty były zdefektowane, że pianino było niedostrojone. Wiolonczela Messiaen do końca powtarzał, że miała tylko 3 struny. Tien Pasquier już się denerwował parę razy na ten temat, mówiąc mu, Olivier, zawsze ci tłumaczyłem, że przecież na 3 strunach ja nie mógłbym tego zagrać. A Olivier odpowiadał, ja wiem, jak wielkim jesteś wiolonczelistą i że wszystko potrafisz.
Ale jak to się stało?
Śmiejemy się dzisiaj, ale sytuacja była taka i jeszcze klapka klarnetu była nadpalona.
No tak.
Więc Maria Cocatte też miał problemy.
Ale skąd ta legenda? To Messiaen po prostu...
To jest legenda, która wytwarza się wokół wielkiego, wielkiego wydarzenia, które niesie za sobą jakieś wielkie, wielkie mityczne echo.
Okej. Okay. Co więc się tak naprawdę tam wydarzyło? Nie było to 5000 osób i środek zimy, prawda?
To była legenda. Środek zimy, to prawda. Zima była wielka. Jest zdjęcie wielkich śniegów na terenie obozu właśnie w tym okresie. Musimy zdać sobie sprawę z jakiegoś nowego widzenia w ogóle całej sytuacji premiery. Legenda jest tak wielka, że jest bez przerwy powtarzana, właściwie przy każdym koncercie, bez względu na to, gdzie kwartet zostanie zagrany, zawsze jest nota omawiająca, przypominająca i zawsze wypływają jakieś elementy tej wielkiej legendy. Natomiast już Alex Ross, który zafascynowany jest kwartetem i uważa, że jest to jeden z największych utworów, jaki powstał w historii muzyki w ogóle.
To prominentny krytyk New Yorkera, prawda?
Bardzo opiniotwórczy.
Słynnej książki Reszta jest
tak,
hałasem.
Który... Najważniejszy moment, który podkreślił chyba to, że ta premiera, to pierwsze wykonanie kwartetu na koniec czasu otwiera drogę do awangardy XX wieku europejskiej. Mhm. Od tego momentu zaczyna się czas nowej muzyki w Europie, jego zdaniem. A inny krytyk francuski, François Porcil, zamyka złotą erę muzyki francuskiej od Carmen do kwartetu na koniec czasu w swojej książce. Więc punkty widzenia są w ogóle nadzwyczajne. A po wykonaniu kwartetu w gazetce jenieckiej, która po francusku zaczęła się ukazywać w obozie, Le Lumignon się nazywała, krytyk o nieznanym do dzisiaj nazwisku napisał, że przeżyliśmy wszyscy cud kontaktu odbioru tej muzyki Oliviera Messiana. Użył słowa cud wtedy, miracle.
Bez wątpienia jest ta premiera, niezależnie od tego, jaką legendę jej się dorobi i czego się jeszcze o niej nie powie, to ona ma ten niesamowitą siłę humanizmu, tej muzyki, która wygrywa nad okropieństwem wojny, prawda? Światła, które rozprasza ciemność. Tym bardziej jeszcze, że kompozycja ma ten silny wymiar chrześcijański, prawda?
Tak. Bezwzględnie tak. Tylko musimy sobie zdać sprawę, że to nie był taki akt humanistyczny, tylko ten koncert odbył się na rozkaz. Dowództwo Stalagu wydało rozkaz, wiedząc, że będzie czerpać z tego wielkie propagandowe zyski. Że stworzyło takie warunki w obozie i takie dzieło mogło w takich warunkach powstać. Pod koniec życia Olivier Messiaen, który niechętnie mówił, prawie nic przez całe życie nie mówił o epoce niewoli swojej. Rzadko kiedy się odzywał w wywiadach, prawie nie trafimy na to, ale dla Radia Kanadyjskiego 4 lata chyba przed śmiercią powiedział, że to Niemcy zorganizowali, że to była inicjatywa niemiecka, że to oficerowie niemieccy życzyli sobie, żeby taki koncert się odbył. I tak rzeczywiście było. Wydany został rozkaz. Tylko Francuzi, trochę Belgów się tam przemyciło. Polacy zostali wykluczeni. Nardelli nie był na prawykonaniu. Antoni Śliwiński z Krakowa nie był na prawykonaniu. Jan Świderski, malarz, o którym wspominałem, nie był. Nikt z Polaków nie był. Było to zakazane dla Polaków.
Choć to była w tak dużej mierze ich zasługa. Polska zasługa, że ten utwór w ogóle powstał.
Tak. Więc takie są realia, do których dochodzimy w tej chwili i o wielu rzeczach dopiero z dokumentów w tej chwili w jakiś sposób dowiadujemy się o tym istnieniu. Natomiast, no cóż, było 300 żołnierzy francuskich. Messiaen wygłosił prelekcję i przed każdą częścią z 8 części kwartetu omawiał tę część. Omawiał tym językiem i tymi słowy, które potem stały się komentarzem wydrukowanym w partyturze kwartetu. Więc wszystko miał już do końca absolutnie przygotowane. No, dotąd nie powiedzieliśmy o tym, że największym udziałem Polaków w całej sprawie było zorganizowanie innego koncertu w grudniu, na miesiąc przed premierą. Wieczoru polsko-francuskiego, poezji i muzyki. Organizował to Nardelli, bo chciał odczytać kolegom wiersze, które napisał w obozie. Ale zwrócił się do Messiaena. Komponuje pan tutaj, coś pan pisze, może ma pan jakieś utwory, może zechce pan coś. I Messiaen się zgodził wtedy. I okazało się, że w połowie grudnia miał 5 utworów. Nic nie wiadomo było na ten temat, że to są części kwartetu. 5 utworów podał do programu, który został wykaligrafowany i rozpowszechniony w obozie. No i dotarł do naszych czasów. Właśnie Antoni Śliwiński z Krakowa przywiózł taki program do Krakowa i w pewnym momencie trafił on do moich rąk. I analiza tego programu otwiera w ogóle nowe widzenie w ogóle całego kwartetu, a zwłaszcza w jaki sposób on powstawał.
No i dlatego, zmienia mu trochę datę premiery, prawda?
Daty premiery nie zmienia, bo to było 15 stycznia.
No tak.
Wyznaczona data była. Natomiast w połowie grudnia wiemy, że było gotowe 5 części kwartetu. Trudno w tej chwili odnosić się do tego, co różni autorzy, głównie Antony Popl, zmarły za wcześnie profesor Oxfordu, który jedyny napisał analityczną książkę o kwartecie i dążył do tego, żeby odtworzyć właśnie drogę kompozytorską Messiana. Gdyby miał ten program Antoniego Śliwińskiego, albo nie dopuściłby do publikacji swojej książki, albo by pracował jeszcze tak nad nią, żeby dostosować te wszystkie fakty, które wynikają. On na końcu powiedział, że pierwsza część kwartetu była skomponowana na samym końcu i zamknęła kwartet właśnie przed 15 stycznia. A otwarcie teraz archiwów w Bibliotece Narodowej, ja jeszcze nie dotarłem do tego, bo to jest nieskatalogowane i niedostępne, ale wiem już, że są tam takie szkice, które dowodzą, że ta pierwsza część powstała w Verdun. Także Antony Popl przewidział, że pierwsza część jak gdyby była ostatnią, ale nie mógł przewidzieć, że jej szkice powstały, zresztą na inne instrumenty, powstały tak wcześnie, bo w Verdun. Więc takich zagadek niesamowitych jest wiele. I coraz częściej dochodzi do odkrycia czegoś nowego. I otwarcie archiwów messianowskich, one są już wszystkie w komplecie przekazane do 400 paczek rękopisów i wszystkich materiałów. Trafiło do Biblioteki Narodowej, ale czas, kiedy zostanie to opracowane, skatalogowane i udostępnione, to przed nami jeszcze. Więc na razie musimy żyć tymi wszystkimi niepewnościami i pewnymi zagadkami, które jeszcze wiszą w powietrzu.
Ale jedno podkreślmy, kwestia tego polskiego wykonania 5 części kwartetu, które odbyło się w grudniu przed właściwą datą premiery, to jest pańskie odkrycie.
Tak. Tak, odkrycie Antoniego Śliwińskiego, miłego, prostego, serdecznego pana, który słuchając moich audycji przed stanem wojennym w programie drugim Polskiego Radia napisał do mnie list. Słucham z zapartym tchem, wszystko mnie interesuje, ale może pana zainteresuje, że ja tam byłem. I tak poznaliśmy się. Mieszkał na ulicy Długiej w Krakowie.
Czyli po sąsiedzku prawie, że.
Prawie po sąsiedzku. Wielokrotnie byłem na herbatce, wielokrotnie przynosiłem mu materiały, książki, zdjęcia, książkę Zdzisława Nardellego, gdzie wzmiankowany jest pobyt Messiana w obozie i opisane właściwie ta rzeczywistość, której on żył tam. No bardzo zaprzyjaźniliśmy się. No i zapraszaliśmy Antoniego Śliwińskiego jako gościa honorowego na wykonania kwartetu.
Lubił ten utwór?
Lubił. Lubił słuchać w ogóle. Mówił, że się nie zna na muzyce, że nie wszystko rozumie, ale lubił przebywać w aurze muzycznej, w atmosferze, słuchać, skupiać się, medytować. I właściwie pod koniec znajomości, właśnie po jednym z takich koncertów w Instytucie Francuskim na ulicy Świętego Jana, wyjął z kieszeni ten program i oryginał programu.
Oryginał.
I podarował.
A pan drżącymi rękami go wziął, wiedząc, że to jest dokument
mam
historyczny.
Mam tu przed sobą ten program właśnie, tak. Gdzie na okładce Wieczór poezji i muzyki nazywał się Otchłań ptaków, czyli jak trzecia część.
Jak trzecia część, tak.
Ale jest jeszcze coś ciekawszego. Ten sam tytuł używał Zdzisław Nardelli do jednego ze swoich wierszy. I tu znowuż odkrywamy nową, niesamowitą zagadkę i tezę. Czy Olivier Messiaen wpłynął na Zdzisława Nardellego, czy Nardelli, tworząc swój wiersz,
wpłynął na Messiana.
A potem wydobywając ten tytuł, jako tytuł całego wieczoru muzyki Messiana i Otchłań ptaków, czy Nardelli nie wpłynął w jakiś sposób na poetykę Messiana i na poetykę powstającego utworu właśnie, kwartetu na koniec czasu. Jeszcze dodam tylko, że tę tezę właściwie przedstawia Świętosław Krawczyński we swoich wspomnieniach z obozu. Nie twierdzi, ale podnosi ją i sugeruje, że właściwie mogło być tak, że to jednak Nardelli wpłynął na Messiana.
Zatem słuchamy. Nagranie to samo z udziałem kompozytora z 1956 roku, część trzecia. Otchłań ptaków. Thank you.
Mamy luty 1941 roku i Messiaen oraz Pasquier dzięki pomocy niemieckiego oficera i adwokata Karla Alberta Brylla wychodzi ze stalagu w Zgorzelcu i trafia z powrotem do Paryża.
Tak, to jest 16 lutego. Mhm. Ta data nie jest znana właściwie dla żadnego z autorów monografii, ani francuskich, ani amerykańskich, ani angielskich. Tylko piszą, że w lutym, piszą, że zaraz po premierze. Natomiast miałem listę transportową w ręku, zresztą mam ją, mam kopię, gdzie wyraźnie jest podany termin odjazdu transportu z Gerlitz i są cztery nazwiska na tym fragmencie listy. I jest Messiaen i Étienne Pasquier. Aspirował bardzo, chciał uciec stamtąd i z nimi odjechać Amaury'a Coqua. I był już w transporcie, był już w wagonie i w ostatniej chwili, to taka też scena filmowa, w ostatniej chwili inny jakiś oficer niemiecki patrzący po twarzach i przechodzący wskazał na niego, ty wysiadaj. On coś tam zaczął tłumaczyć, nie, ty jesteś Żydem, ty nie odjedziesz tym transportem. I on został jeszcze na rok.
Tam w Zgorzelcu, tak?
Tak, potem uciekł.
A potem uciekł.
Tak. No to...
Przeżył wojnę?
Przeżył. Wrócił do Marsylii, wrócił, bo tam orkiestra radiowa, on był z kolei w orkiestrze radiowej, pierwszym klarnecistą, stacjonowała i grał w tej orkiestrze, ale nigdy nie wrócił do zagrania kwartetu na koniec czasu Oliviera Messiaena.
Dlaczego? Nie wiemy.
Nie udźwignął tego. Mhm. Nie wiem, nie miał sił psychicznych, żeby do tego wrócić. No, bądźmy szczerzy, raz zagrał w 1946 roku w Wiedniu, bo Messiaen został zaproszony, wykonanie było przewidziane i klarnecista, który miał zagrać, wykruszył się. Mhm. I to był ostatni ratunek, żeby koncert się, bo nikt przecież tego nie grał, nikt nie znał. A jak wiadomo, szalona trudność jest tak. Utworu klarnetowego. I Messiaen zwrócił się wtedy do Amaury'a Coqua, zgodził się i ten jedyny raz zagrał. Ale już na premierze utworu w Paryżu odmówił. Mhm. I wystąpił inny klarnecista, który potem w nagraniu pierwszym wziął udział.
Czyli z tego wynika, że ten skład, który zagrał wówczas w Zgorzelcu, nigdy później już nie wykonał, tak? W tym składzie ci muzycy nie wystąpili.
Zawsze grając. Występowali razem Messiaen z Étienne Pasquier we wczesnych koncertach, a Étienne Pasquier poprosił swojego brata, skrzypka Stria, wspomnianego Jeana Pasquier. I był Jean Pasquier, Étienne Pasquier, Messiaen i André Vasselier, klarnecista. W takim składzie pierwsze koncerty odbywały się i we Francji, i w Europie, jeszcze w latach 60.
No właśnie, bo teraz płynnie przechodzimy do tego zagadnienia, co się działo z kwartetem po wojnie już. To znaczy, jakby jak to się stało, że ten utwór stał się takim, no proszę wybaczyć, że tak powiem, ale hitem, bo to jest hit po prostu. Kiedyś pan wspominał, pamiętam na wykładzie jednym, że to jest utwór, który ktoś kiedyś policzył, tak, że on jest średnio raz dziennie grany na całym świecie, gdzieś, w którymś miejscu.
To było w okresie, tak, zgoda, ale to było w okresie stulecia urodzin Oliviera Messiaena.
Aha.
Ale dzisiaj nie jest gorzej, jest grany co trzeci dzień.
To niesamowite.
Przynajmniej w listopadzie, który minął, mam statystykę, że co trzeci dzień był wykonywany od Nowej Zelandii po San Francisco, no dosłownie na całym świecie. Zresztą nie powinno nas to dziwić, bo to jest rok rocznicowy, prawda? 80 lat od tej premiery, o której mówimy. I w Polsce też było bardzo dobrze. W Polsce 4 czy 5 wykonań odbyło się. Było wykonanie w Warszawie, było wykonanie w Katowicach, już nie wiem gdzie w tej chwili, ale 4 czy 5 wykonań w kraju w bieżącym roku się odbyło właśnie z okazji rocznicy 80-lecia kwartetu na koniec czasu.
To wracam do tego pytania. Jak to się stało, że ten utwór po prostu stał się takim... Oczywiście ja pomijam tę legendę, która za nim stoi, o tym już rozmawialiśmy, prawda? Ale kto go rozsławił później na świecie?
Początkowo wcale nie był uznawany, że tak powiem, za coś szczególnego. Nawet na festiwalu muzyki współczesnej w Londynie w 1946 roku przeszedł niezauważony. W Wiedniu koncert i jeszcze parę innych tego okresu. W latach 50. funkcjonował jak jeden z utworów Oliviera Messiana po prostu. I dopiero chyba od połowy lat 60. nagle okazało się, że jest bardzo wciągający, poruszający. I zbiera wielką publiczność, a muzycy mówią, że przeżywają katarzis, wnikając w tą partyturę i grając ten utwór.
Polska premiera to jest który rok? 70?
Trzeci.
Kto to zagrał?
Jerzy Witkowski z muzykami Filharmonii Narodowej. Mhm. Pełnił funkcję pianisty Filharmonii Narodowej w tym okresie. Jerzy Witkowski, skromny człowiek, suwalszczanin z urodzenia, otworzył tą drogę polską. Lata 70. to byli oni. Sporo wykonań było. Między innymi ja zaprosiłem wtedy ich do Krakowa. Grali tutaj na muzykologii w 74. roku i w Instytucie Francuskim. W Toruniu, w Bydgoszczy, sporo w Warszawie, oczywiście w Filharmonii, potem był koncert. To było takie pierwsze wejście z kwartetem. I drugie było bardzo... Lata 80. bardzo, bardzo wzmogły i właściwie to był może szczyt i propagacji,
popularności.
I znakomitego zagrania kwartetu, bo za to wziął się Marek Boś.
Kwartet Śląski.
Bez Kwartetu Śląskiego, z Andrzejem Bauerem jako wiolonczelistą. I ich koncerty, było ich wiele. Trafiły nawet na festiwal wielkanocny na zaproszenie pani Pendereckiej i w Krakowie, i w Warszawie. No i to wszystko doprowadziło do tego, że powstała płyta. Mhm. Płyta pierwszego nagrania kwartetu na koniec czasu. Płyta powstała w nagraniu Marka Mosia, Andrzeja Bauera, Janusza Olejniczaka. Ważne zaakcentowanie tutaj. I przyjaciela Marka Mosia, Håkana Rosengrena, szwedzkiego, znakomitego klarnecisty, który z San Francisco przyjechał wtedy tutaj na koncerty i nagrania. Zresztą chyba 3 takie serie koncertów były przez Polskę szły. To były lata 80. Chwilę potem powstała druga płyta polska, trio polskie, z klarnecistą francuskim Jean-Marciem Fessardem. Trio polskie działa w Gdańsku. Fessard był związany jakiś czas z Akademią Gdańską, także to jest nagranie z Wybrzeża. Natomiast na początku lat 2000 zaczęła działać klasa Adama Kaczyńskiego, twórcy MW2 i wielkiego zwolennika awangardy, który bardzo zadziwił mnie, mówiąc: bierzemy na warsztat kwartet na koniec czasu Messiana, może to pana zainteresuje. Taka była rozmowa na początku lat 2000. No i przez 10 lat to trwało i współpracowaliśmy. Przychodziłem też na próby, na zajęcia. Wygłaszałem prelekcje na koncertach, których było znaczna ilość była w różnych środowiskach i wyjazdowe, Bydgoszcz, Wrocław. Bardzo dużo zrobił w tej dziedzinie Adam Kaczyński i bardzo zachęcił młodych muzyków. Mhm. Bardzo odkrywał te tajemnice kwartetu. No i lata 2010 i później już były hybrydowe. Dużo muzyków i w różnych prowincjonalnych miejscach też grało, ale główne wykonania pochodziły od Kai Danczowskiej, która właśnie zaproszona przez panią Penderecką wzięła się za kwartet i to były znakomite nagrania. Żałuję bardzo, że nie doszło jak na razie, nie wiem czy to nadal będzie możliwe, utrwalenia tej interpretacji płycie. No jeszcze działał kwartet złożony przez Marka Schlesera, który miał też kilka wykonań na naszym festiwalu i w Opolu, jak pamiętam, i inne.
Zanim zostawimy naszych słuchaczy z muzyką, chciałbym, aby odniósł się pan do takiego tematu, który obiegł media jakiś czas temu, tematu cokolwiek bulwersującego. Ja przepraszam, po prostu przytoczę fragment aktualności, którą publikowaliśmy na łamach Ruchu Muzycznego w tym temacie. Tytuł brzmiał "Pokój z widokiem na były obóz". Otóż tak, w Zgorzelcu wybuchł skandal. Urząd miasta sprzedał deweloperowi teren historycznego stalagu 8A Görlitz. Ma tam powstać osiedle domków jednorodzinnych z ogródkami. Protestuje m.in. Związek Kompozytorów Polskich. Co to za przerażająca sytuacja w ogóle? Jakim cudem to historyczne miejsce po prostu może spotkać los taki właśnie?
Wszyscy stanęliśmy przerażeni, dlatego że przynajmniej też działający i pracujący ludzie i zaprzyjaźnieni w Zgorzelcu mówią, że nic nie wiedzieli o tym. Że po prostu burmistrz pan Rafał Gronicz, który bardzo interesował się całą sprawą, wydawało się, że bardzo, bardzo jest jemu bliska, że wspiera bardzo. Był tutaj moim gościem na jubileuszu 70-lecia kwartetu Na koniec czasu we Floriance. Przyjechał z kwiatami i przywiózł inicjatora różnych działań w Zgorzelcu, doktora Albrechta Goetza. To jest malownicza, bardzo piękna postać inicjatora budowy Centrum Oliwiera Messiana, które powstało niestety już po śmierci Alberta Goetze. No i wtedy dowiedzieliśmy się, że część, na szczęście, terenu obozu została sprzedana i podzielona na działki. Jest 62 właścicieli tych działek. Mam listę nazwisk właścicieli. Jak będę w Zgorzelcu, spróbuję z kimś porozmawiać, co kierowało kimś takim, kto kupił właśnie tam działkę pod budowę własnego domu. No, to jest wszystko niewyjaśnialne, ale to są mechanizmy deweloperskie. Wielki finansjery śląskie i dolnośląskie, jak nam to przedstawiano. No i niestety jesteśmy w takim punkcie. Ale są jakieś dobre wiadomości na ten temat, bo konserwator wojewódzka dolnośląska, pani Barbara Nowak-Obylinda, wszczęła postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków terenu stalagu. Ta sprawa wybuchła w lutym. Le Figaro paryskie opublikowało na Zachodzie pierwszy materiał na ten temat. I wtedy echo zaczęło się rozchodzić i żywo odebrane zostało w ambasadzie francuskiej w Warszawie, która bardzo dużo starań i różnych poczynań dyplomatycznych uczyniła w tym kierunku i bardzo czuwa nad sprawą. Pani konserwator otworzyła wpis do rejestru zabytków. I to jest duża procedura administracyjna, która trwa w tej chwili. a równolegle fundacja prowadzona przez panią Kingę Hartmann-Wójcicką, Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura, fundacja, która działa w centrum, które było budowane na centrum Oliwiera Messiana, ale jednak no, władze miejscowe i wiele elementów wpłynęło na to, że Oliwier Messiaen nie znalazł się w nazwie całej instytucji ani fundacji. Niemniej jest postacią, do której właściwie wszystko, co dotyczy Stalagu, się odwołuje. No i najważniejszą sprawą są badania archeologiczne, które trwają w tej chwili. Pierwszy etap jest pozytywny. Stwierdzono, że wiele fundamentów istnieje jeszcze. Cały zarys siatki układu obozu jest do odtworzenia właśnie poprzez te naziemne badania archeologiczne. No i czekamy na wynik, który ma być w najbliższym czasie albo na początku stycznia, bo do końca stycznia pani konserwator wojewódzka przewidziała termin podjęcia ostatecznej decyzji, czy stalag stanie się obiektem zabytkowym i pod ochroną, czy niestety ta sprzedaż, która już nastąpiła, potwierdzona faktem dokonanym.
A gdyby tak się stało, że teren zostanie objęty tą opieką konserwatorską, a działki należą już do jakichś właścicieli, jaki będzie dalszy los tego terenu w takiej sytuacji? Czy to będzie dalej do nich należeć, ale nic nam nie będą mogli zrobić?
Tak? Czy burmistrz z Radą Miasta będą się poczuwali do fałszywych kroków? Czy Skarb Państwa dopomoże w odkupieniu tego?
No tak.
No, o różnych wariantach jest mowa, ale nie wiadomo, jak to nastąpi.
No i w takim zawieszeniu musimy naszą rozmowę zakończyć, ale już niebawem się dowiemy, co będzie dalej w tym temacie. Miejmy nadzieję, że historia i pamięć przetrwają w tym miejscu, niekoniecznie zalane betonem, którym tak chętnie się posługują deweloperzy pod wszystkimi szerokościami geograficznymi świata. Bardzo serdecznie dziękuję za tę opowieść o kwartecie Na koniec czasu. Był moim gościem, moim i waszym gościem, muzykolog, historyk, znawca i miłośnik twórczości Olivera Messiaena, a także animator życia muzycznego i wiceprezes ZKP, profesor Jerzy Stankiewicz. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję również.
I tak zakończył się ostatni odcinek Szafy Melomana w 2021 roku, czyli pierwszym roku mojej podcastowej działalności. Serdecznie wam, drodzy słuchacze, dziękuję, że byliście z zaproszonymi gośćmi ze mną, że słuchaliście, komentowaliście i zawsze mogłem liczyć na waszą uwagę. Pierwszy odcinek Szafy w nowym roku to będzie podsumowanie roku minionego. Już dzisiaj na to podsumowanie zapraszam. Odcinek ukaże się tradycyjnie w poniedziałek, 3 stycznia. A niech ten rok zakończy Olivier Messiaen, a dokładnie ostatnia część jego słynnego kwartetu Na koniec czasu, czyli Pochwała nieśmiertelności Jezusa. Zabrzmi pierwsze polskie nagranie tego arcydzieła, które ukazało się nakładem wytwórni CD Accord w 2001 roku. Grają Marek Moś skrzypce, Hagan Rosengren klarnet, Andrzej Bauer wiolonczela i Janusz Olejniczak fortepian. Thank you.
Thank you.